Rozpoczynamy serwis informacyjny. Górnicy ze wszystkich spółek podejmą w poniedziałek czynną solidarnościową akcję protestacyjno-strajkową. Taką decyzję podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Powodem tej decyzji jest fiasko dotychczasowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych z JSW z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki. Do kolejnego spotkania ma dojść w poniedziałek z udziałem mediatora, ustalono podczas piątkowych rozmów. Piotr Szereda, rzecznik Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, powiedział, że strona społeczna przedstawiła swoje postulaty.
Ustaliliśmy i uzgodniliśmy negocjatora, który wyraził brać udział w negocjacjach. To jest pana ministra Longina Komorowskiego. W rozmowach też brał udział przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Merczek. No i przygotowujemy się na poniedziałek do rozmów, które powinny zakończyć się protokołem uzgodnień. Mamy nadzieję, że jak się przygotujemy przez ten weekend do rozmów, że będzie wszystko w porządku i dla górnictwa, i dla naszej spółki, i dla naszych pracowników.
W JSW od środy trwa bezterminowy strajk polegający na wstrzymaniu wydobycia. Jak podają związki, ma on charakter rotacyjny i odbywa się na powierzchni. Górnicy nie zjeżdżają pod ziemię, tylko część załóg zabezpiecza wyrobiska. W piątek górnicy blokowali także ronda znajdujące się w pobliżu jastrzębskich kopalń. Wcześniej zarząd JSW ogłosił plan oszczędnościowy, przekonując, że jest on konieczny, aby trwale poprawić kondycję firmy. Polscy przewoźnicy są częściowo zadowoleni z tymczasowego zawieszenia dotyczącego płacy minimalnej przy przewozach tranzytowych przez Niemcy. Jak mówią, wciąż pozostały problemy do rozwiązania. Niemiecka minister pracy po rozmowach w Berlinie z polskim ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poinformowała, że rząd w Berlinie poszedł na ustępstwa w sporze. Obowiązujące od stycznia przepisy zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia regulacji Unii Europejskiej w tej kwestii. Anna Wrona, rzecznik Zrzeszenia Międzynarodowego Przewoźników Drogowych w Polsce, mówi, że decyzja jest jedynie tymczasowym uspokojeniem sytuacji.
Ale nadal nierozwiązany jest ten problem, dlatego że nie chodzi tylko o przewozy tranzytowe, których egzekwowanie przez Niemcy w odniesieniu do płacy minimalnej zostało zawieszone, ale i również o dwa inne rodzaje przewozów wykonywanych przez polskich przewoźników na terytorium lub do Niemiec. Ten temat nie jest rozwiązany i ta sprawa nadal będzie nam dokuczała, natomiast liczymy na to, że rząd nadal będzie tę sprawę pilotował. Zresztą taką deklarację przedstawił pan minister pracy i pani minister infrastruktury, czyli zapowiadają, że będą pilnować tej sprawy i będą starać się o jej rozwiązanie zgodnie z oczekiwaniami przewoźników, ale przede wszystkim też w zgodzie z gospodarką.
Od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. Stawka za godzinę, która dotyczy zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju, wynosi co najmniej 8,5 euro. W praktyce każda firma transportowa, której pojazd przejeżdża tranzytem przez terytorium tego kraju, musi płacić swoim kierowcom odpowiednio wysokie stawki. 3 ciała nienarodzonych dzieci zamknięte w słoikach znalazła policja w Rawiczu w województwie wielkopolskim. W związku z makabrycznym odkryciem zatrzymano kobietę. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Rawiczu. Ciała dzieci w fazie płodowej zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej, gdzie ma się odbyć sekcja zwłok. O szczegółach mówi starszy aspirant Beata Jarczewska, oficer prasowy policji w Rawiczu.
Policjanci z Rawicza w związku z realizowaną sprawą narkotykową dokonali przeszukania mieszkania wynajmowanego przez 31-letnią mieszkankę Rawicza. W mieszkaniu kobiety znaleziono około 4 gramy marihuany oraz śladowe ilości amfetaminy. Ponadto podczas tego przeszukania znaleziono również 3 słoiki, w których znajdowały się według wstępnej opinii kilkunastotygodniowe płody, które zostały przesłane do badania do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Kobieta ta została zatrzymana, w przyszłości była już karana za narkotyki oraz za poświadczenie nieprawdy.
Dla dobra śledztwa policja nie udziela informacji dotyczących wyjaśnień składanych przez zatrzymaną kobietę. Od października Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej w Krakowie będzie gotowe do leczenia chorych na raka wiązkami rozpędzonych protonów. Możliwe jednak, że pacjenci nie będą mogli skorzystać z supernowoczesnej technologii, ponieważ Ministerstwo Zdrowia ociąga się z formalnościami. Powstająca z inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN placówka umożliwi skuteczne leczenie nowotworów usytuowanych w szczególnie trudnych miejscach, mówi profesor Bogusław Maciejewski, dyrektor Centrum Onkologii w Gliwicach.
To jest jedna z metod, która gwarantuje pełną ochronę zdrowych tkanek. Dlatego też głównymi beneficjentami tej metody leczenia są dzieci. Ponieważ u dzieci jest bardzo istotne to, żeby promieniowanie się nie komasowało w zdrowych tkankach, bo to się wiąże z wzrastającym ryzykiem wtórnych nowotworów popromiennych lub z niedorozwojem kości, mięśni, tkanek. To jest ten duży plus. To, że my w Polsce w tej chwili będziemy mieli do dyspozycji tę terapię protonową, to nie jest wymysł i fanaberia. To jest to, że będziemy mogli zagwarantować głównie dzieciom, ale również i starszym, pewnej wybranej grupie chorych, najnowszą metodę leczenia. Mało tego, będziemy mieli w kraju pod względem technologicznym najnowocześniejsze rozwiązanie.
Tymczasem, jak informuje prasa, Ministerstwo Zdrowia nie ma jeszcze zatwierdzonej listy procedur, za które chciałoby płacić, zasad kierowania chorych na terapię, a nawet gotowego cennika. Nie wykluczone więc, że jesienią tego roku nowoczesne centrum będzie stało puste. Grozi nam wojna, ostrzega profesor Romuald Szeremietiew. Były wiceminister obrony narodowej apeluje do elity politycznej o jak najszybsze zbudowanie sprawnego systemu obrony państwa. Profesor był gościem audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Ekspert podkreślił, że w optyce Kremla jesteśmy głównym wrogiem. Mówiąc o stanie polskiej armii, były wiceminister stwierdził, że abyśmy czuli się bezpiecznie, poza 100 tysiącami żołnierzy zawodowych powinniśmy mieć jeszcze powszechną obywatelską obronę terytorialną, która będzie liczyła setki tysięcy osób. W ocenie wielu ekspertów nasza armia jest w gorszej kondycji niż podczas II Rzeczypospolitej Polskiej.
Naprawdę grozi nam wojna. I wszyscy zachowują się tak, czy ci, którzy o to opowiadają, jakby było nie wiadomo ile czasu. Można było zastanawiać się w tym zakresie, czy robić w ogóle, czy robić coś warto. Jeżeli my nie zbudujemy póki czas sprawnego systemu obrony państwa, to będziecie się kłócić już pod okupacją sowiecką, rosyjską, przepraszam. No, więc można oczywiście też sprzedać się w gułagu, ale zaręczam, że to mało twórcza sytuacja.
Na wschodniej Ukrainie prorosyjscy separatyści posuwają się coraz bardziej w głąb Ukrainy. Obecnie prowadzą działania w okolicach miasta Mariupol. Profesor Romuald Szeremietiew zwraca także uwagę, że i Polska graniczy z Federacją Rosyjską. W obwodzie kaliningradzkim Rosja umacnia swoje pozycje. 100 dni dla Syrii to akcja, która polega na nieustannej modlitwie przez 2400 godzin w intencji prześladowanych i mordowanych chrześcijan. Jej inicjatorami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Fundacja Piękna Polska. Każda chętna osoba, która skontaktuje się z organizatorami, otrzyma konkretny dzień i godzinę modlitwy, podczas której zobowiązuje się modlić w intencji chrześcijan w Syrii. Szczegóły akcji oraz zapisy można znaleźć na stronie www.100dnidlasyrii.pl oraz na profilu 100 dni dla Syrii na Facebooku. W modlitewną akcję zaangażowali się Maciej Piech i Karolina Piwowarska, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc tym osobom, które tam są bez mieszkania, głodują, chorują, umierają. I pomyśleliśmy, że ważne, żeby oni mieli takie poczucie, że my tutaj w Polsce, daleko od nich, o nich pamiętamy. Główną ideą akcji jest oczywiście modlitwa za chrześcijan w Syrii, ale obok tego samo pobudzenie serc i uwrażliwienie na pewne problemy, które mają miejsce, może nie tutaj u nas w Polsce, ale w tej chwili, teraz.
100 dni dla Syrii jest to akcja, która ma na celu zebranie 2400 osób, aby modliły się właśnie za prześladowanych chrześcijan w Syrii. Każda osoba, która się zgłosi do nas, może to zrobić właśnie przez stronę www.100dnidlasyrii.pl. Dostanie właśnie wyznaczony jeden dzień i konkretną godzinę i w ciągu tej godziny może się modlić.
Trwający już 3 lata konflikt w Syrii pochłonął ponad 300 tysięcy ofiar, w tym 10% tej liczby stanowią dzieci. Liczba uchodźców sięga już ponad 3 miliony, a ponad 5 milionów zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Te liczby rosną każdego dnia. W Fundacja Nasza Przyszłość apeluje do Ministerstwa Finansów o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań, tak aby każdy, kto chce, mógł bez przeszkód przekazać 1% podatku na fundację. Poszkodowana organizacja pożytku publicznego domaga się też pełnego wyjaśnienia sprawy i wskazania, kto imiennie ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Dotychczasowe działania podjęte przez resort nie doprowadziły do uzdrowienia sytuacji w zakresie prawidłowej weryfikacji przez urzędy skarbowe fundacji, która jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok, czytamy w liście kierowanym do resortu finansów. Wciąż pojawiają się przypadki odrzucania przez urzędy skarbowe deklaracji PIT z numerem KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Tylko wczoraj z odmową spotkali się m.in. podatnicy w Łodzi, Chełmnie czy Warszawie. Lidia Kochanowicz-Mańk, pełnomocnik Fundacji Nasza Przyszłość, mówi, że konieczna jest skuteczna interwencja resortu finansów, bo samo stwierdzenie, że urzędnicy postępują bezprawnie, nie wystarcza.
Minister finansów jest odpowiedzialny ustawowo za prawidłową pracę urzędów skarbowych. I tłumaczenie takie, że praktyki stosowane przez urzędników w urzędach skarbowych są niedopuszczalne i niezgodne z prawem, to jest za mało, ponieważ za tą niedopuszczalną praktykę tych urzędników odpowiada nie kto inny, a minister finansów. Dlatego też kierujemy to kolejne pismo z pytaniami, aby dociec, w którym miejscu nastąpił błąd. Mam nadzieję, że to był tylko błąd, ale też chcemy wiedzieć, dlaczego ten błąd do tej pory nie został naprawiony.
Urzędnicy przy odmowie przyjęcia rocznej deklaracji podatkowej z KRS-em Fundacji Nasza Przyszłość powołują się na brak tej organizacji pożytku publicznego w systemie obsługującym urzędy, dostarczonym przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że wciąż nie posługują się oni, a powinni, wykazem organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, który znajduje się w wykazie urzędowym na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Polska przegrała z reprezentacją gospodarzy Katarem w półfinale Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych. Asystent trenera reprezentacji Jacek Będzikowski po porażce powiedział, że frustracja jest ogromna.
No szkoda, że tak się zdarzyło, ale no widzieliście Państwo sami ten mecz i no co tu więcej komentować. Wiadomo, że frustracja jest ogromna po takim meczu. No, trudno. Dzień odpoczynku, został nam ostatni mecz, będziemy chcieli zdobyć ten brązowy medal przecież.
Daliśmy z siebie w tym meczu prawie maksa, ale to nie wystarczyło, powiedział reprezentant Polski Bartosz Jurecki.
Początek był bardzo dobry, dobra obrona i w ataku nam wszystko wychodziło. Potem Szwajcarii, że obronił parę piłek, dostaliśmy podwójną karę i od tego momentu wszystko się zaczęło. Katarczycy mogli się troszeczkę więcej w ataku, po pierwsze grali dużo dłużej niż my, Kołowi mogli jeszcze więcej robić, bo czasami te podsłony, no to w tych mistrzostwach już wszystko widziałem, tak? Są mecz, to każe inne gwizdanie i tak naprawdę my, Kołowi, już potem sami nie wiedzieliśmy, jak mamy się czasami ustawiać. No na pewno parę błędów też popełniliśmy w obronie. Momentami było to za bardzo indywidualnie i też parę błędów, takich głupich błędów w ataku, czy za szybki rzut, czy jakaś piłka stracona, więc to nie też, że wszystko wina tych dwóch zawodników, ale na pewno nie da się tak wygrać.
Szczypiorniści nie poddają się jednak, walczą do końca, mówi reprezentant Polski Michał Szyba.
Dla nas na pewno brąz będzie ogromnym sukcesem i zostawimy po raz kolejny serce, także walczymy dalej.
A kolejny mecz przed biało-czerwonymi już w niedzielę. Dobre wiadomości płyną jednak z Willingen. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. To 15 w karierze i drugie w tym sezonie zwycięstwo dwukrotnego mistrza olimpijskiego w zawodach pucharowych. Drugie miejsce zajął Słoweniec Peter Prewc, a trzecie Niemiec Severin Freund. Na 15 pozycji zawody ukończył Aleksander Zniszczoł, 23 był Piotr Żyła, a 30 Klemens Murańka. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.